Będę już mówić tutaj o tym, jakiego rodzaju, co ja tam powiedziałem na swoim wykładzie, kiedy była mowa o tym, jakiego rodzaju wymagania, jakiego rodzaju szczególne, jakie są wymagania wobec katolickiego ginekologa. Bo te rzeczy są dla Państwa oczywiste i tutaj o tym już nie będę mówić. Natomiast chciałbym przedstawić Państwu końcowe stanowisko, które zostało przygotowane po tej konferencji przez dwie takie mądre Amerykanki, które były na wszystkich sesjach. To stanowisko jest ciekawe i chciałbym to stanowisko tutaj przeczytać. Otóż w dniach od 19 do 22 września mizerowa grupa uczestników zebrała się w Instytucie Świętej Marii Dzieciątka, by zastanowić się nad zagadnieniami leżącymi w sferze zainteresowania zawodów medycznych, zagadnieniami duchowymi, bioetycznymi i zawodowymi. I że w świecie, w którym tak wielu odeszło od fundamentu wiary w Boga, naszej wspólnoty z innymi i świadomości godności naszej pracy, konferencja Mater Care zachęciła nas do przyjrzenia się umocowaniom naszej wiary. W 2025 roku obchodziliśmy 25. rocznicę ogłoszenia Evangelium Vitae.
A w roku
2024 obchodziliśmy 50. rocznicę ogłoszenia De Aborto Procurato. Te inne dokumenty ustanowiły zasady katolickie podwaliny, także dla specjalistów w zakresie opieki zdrowotnej, umożliwiły formację sumień. I w czasach, w których odbywa się ta konferencja, katolicy, którzy sprawują opiekę medyczną nad kobietami i dziećmi, odkrywają, że są postrzegani jako przeciwnicy, jako nie dzisiejsi, jako nietolerancyjni. To też ta konferencja była dla nas prawdziwą oazą, wytchnieniem, w której dobrze uformowane sumienia rozpoznały obiektywną prawdę o drodze, na jakiej Bóg stworzył świat i ludzi na nim, jedyną drogę, na której możemy szukać rozkwitu człowieczeństwa. I tutaj omówione zostały pięć tematów, krótko. Pierwsze, fundamenty tożsamości. Te rekolekcje prowadzone przez ojca profesora George Woodalla i kluczowy wykład profesora Arsa przypomniały słuchaczom, że nasza tożsamość jest uznana, ale nie przez nas samych wykonana, ale w sposób unikalny, rozpoznana i ludzka. Chrystus wezwał każdego z nas indywidualnie na taką właśnie unikalną ścieżkę, na której będziemy czasami jedynymi osobami przenoszącymi Chrystusa w szczególnym momencie życia chorego. I Bóg nie poszukuje wyników naszej pracy. Nie ocenia ich. Bóg poszukuje nas samych. Jako osób, których godność napełnia dobrze wykonana praca. Jesteśmy unikalni wśród stworzeń, ponieważ możemy tworzyć związek z Trójcą Świętą i sami ze sobą, i w tym historycznym czasie musimy w sposób szczególny zwracać uwagę na budowanie relacji i tworzenie wspólnoty. Pozwolić, by chwała Boga premiowała z naszej kreatywności w wypełnianiu ludzkich potrzeb pacjenta. Punkt drugi, fundamenty praw i decyzji. Podczas pierwszej sesji zastanawialiśmy się nad źródłami praw człowieka, nad tym, że niektóre z naszych umiejętności są chronione, ponieważ korzystanie z nich jest niezbędne, by wypełnić obowiązki wobec innych. Wśród nich najbardziej fundamentalne jest prawo do życia. I nasze podejmowanie decyzji odnoszące się do tych praw zależy od tego, czy mamy dobrze uformowane sumienie, które rozpoznaje, ale nie wymyśla, nie decyduje, czym jest dobro i czym jest prawda. Jesteśmy w szczególnej sytuacji, będąc jako katolicy dobrze uformowani i ponieważ wiele nam dano, wiele się też od nas oczekuje i że mamy specjalne zobowiązania wobec naszych pacjentów, aby pozwalać prawdzie, miłosierdziu i miłości wchodzić do naszego procesu podejmowania decyzji, do naszych relacji z pacjentami i ich leczenia. Ekominencja kardynał Eich zastosował te prawdy w odniesieniu do teorii gender, podkreślając jej zagrażające pacjentom błędy. I trzeci punkt, prawda w praktyce medycznej. W drugiej sesji zajmowaliśmy się pytaniami, na które uczestnicy zaczęli odpowiadać w poprzednich sesjach. W jaki sposób mamy odnosić etyczne, praktyczne dylematy w tym sekularyzowanym, zeświadczonym świecie? Jakich słów mamy używać? używać, kiedy świat medyczny widzi nasze zasady jako nietolerancyjne. Że ponieważ żyjemy w naszych powołaniach i są one jedyną drogą, przy pomocy której wnosimy Chrystusa do trudnych sytuacji klinicznych, potrzebujemy praktycznych rad, jak ostrożnie i pomocnie te sytuacje rozwiązywać. O co tu chodzi? Chodzi o słuchanie pacjentów z empatią, przygotowania naszej profesjonalnej wiedzy, tak byśmy gotowi byli do bezpośredniej odpowiedzi na trudne pytania. Uczestnicy konferencji mieli możliwość wysłuchania dodających otuchy i bujących prezentacji, budujących podziw prezentacji dotyczących opieki położniczej w wiejskich regionach Rwandy i Ugandy i ewangelizacji prowadzonej przez Materkę International w mediach. Te sprawy są również nam potrzebne jako przykład przynoszenia Chrystusa tym, którzy go potrzebują. I punkt czwarty, profesjonalna formacja. Czwarta sesja poświęcona była intelektualnej formacji w praktyce położniczej. Dyskutowane były zagadnienia taktyczne opieki położniczej w regionach, gdzie trwa wojna, co i sobie ma miejsce w wielu częściach naszego świata. Dyskutowano problem aborcji, jako różniący się od wskazanego przez medyczne okoliczności porodu, leczeniu płodu, resuscytacji noworodka, szczepień podczas ciąży. Podczas piątej sesji dyskutowano intelektualną formację w ginekologii, w tym problemy związane z opieką medyczną nad kobietą zgwałconą, o odwracaniu działania środków wywołujących aborcję farmakologiczną, naturalnym dodatek planowania rodziny oraz problemach związanych z naprawczą medycyną prokreacyjną. Uczestnicy konferencji zapoznali się z tą formacją w sesji szóstej podczas dyskusji nad trudnymi przypadkami i problemami z nich wynikającymi. Były to sprawy związane z urodzeniem dziecka niezdolnego do życia, opieką nad dzieckiem żywo urodzonym w wyniku aborcji, w tym jego ochrzczenia i bariery, jakie trzeba pokonać przy wprowadzaniu medycyny naprawczej w Afryce. I wreszcie punkt piąty. Formacja etyczna i duchowa. W tej części zapoznaliśmy się z życiem biskupa Walentyna Pozaicza. To taki znany w Chorwacji biskup, który już nie żyje. Tak na marginesie koniecznie muszę przedstawić życie arcybiskupa Hozera w 1726 roku. Również tutaj skupialiśmy się na ochrzczeniu dziecka na życzenie, na temacie utraty ciąży, antykoncepcji, różnej prokreacji i indoktrynacji prowadzonej w krajach rozwijających się przy pomocy progresywnej etyki, co jest przejawem neokolonializmu. Ostatnia sesja ponownie dotyczyła zagadnień bioetycznych w przypadkach takich jak ciąża młodocianych, ciąża pozamaciczna i opieka duchowa w położnictwie ginekologii, o której mówił kto? Profesor Pawlikowski. Podczas wykładów uczestnicy konferencji budowali przyjacielskie więzi i mieli sposobność budowania swojej kreatywności. W tej czasowej, ad hoc utworzonej, ale ważnej społeczności, uczestnicy konferencji zostali umocnieni w prawdziwej formacji. I w ten sposób spełnili słowa papieża Jana Pawła II z jego encykliki Evangelium Vitae, której fragment brzmi tak. A więc to jest to, co zdaniem twórców tego podsumowania uczestnicy konferencji wypełnili. Wypełnili słowa papieża, które brzmiały tak. Tym, którzy godzą się pójść za Chrystusem, zostanie ofiarowana pełnia życia. Obraz Boży zostanie w nich przywrócony, odnowiony i doprowadzony do doskonałości. Taki jest zamysł Boży wobec ludzi, by się stali na wzór obrazu Jego Syna. Tylko w ten sposób, w blasku tego obrazu, człowiek może dostąpić wyzwolenia z niewoli bałwochwalstwa, odbudować zerwane więzy braterstwa i odnaleźć własną tożsamość.